Jest poniedziałek, jest 10 minut po 14, czas więc na gry polityczne. Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik. A dziś w audycji wrócimy między innymi do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które zdaniem wielu były sprawdzianem przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Czyli kto tworzyć będzie koalicję, a kto pójdzie samodzielnie pod własnym szyldem. Porozmawiamy też o sytuacji w rolnictwie, ale też o sprawach społecznych i gospodarczych. A rozmawiać dziś będziemy w następującym gronie. Gośćmi są, w kolejności alfabetycznej pozwolę sobie panów wymienić, Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
Sławomir Gromacki, Wiosna Roberta Biedronia, lider Agrowiosny.
Witam państwa.
Henryk Wnorowski, poseł elekt, bo zaprzysiężenie ma być 12 czerwca, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu.
Myślę, że wszyscy wiemy, ale dodam dla formalności, że pan Henryk Wnorowski, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, zastąpi w Sejmie posła Krzysztofa Jurgiela, który właśnie w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył mandat i wybiera się do Brukseli. A ja przypomnę, że w tych ostatnich wyborach wygrało Prawo i Sprawiedliwość ponad 45% głosów, Koalicja Europejska ponad 38%, Wiosna również przekroczyła próg wyborczy i ponad 6% wyborców poparło to ugrupowanie, a poniżej progu wyborczego wynoszącego 5% znalazły się Konfederacja, Kukiz 15 i Lewica Razem. Wróćmy jeszcze do oceny tych ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo możemy dziś rozmawiać właśnie po tym, gdy już znamy te oficjalne wyniki wyborów. I biorąc pod uwagę to nasze lokalne podwórko, czy trzy mandaty, dwa dla Prawa i Sprawiedliwości, jeden dla Koalicji Europejskiej, jeżeli chodzi o nazwiska, to Karol Karski, Krzysztof Jurgiel i Tomasz Frankowski, to jest zaskoczenie zdaniem panów? Henryk Wnorowski.
Wydaje się, że jest to pewne zaskoczenie jednak, dlatego że jak wszyscy pamiętamy, to były już czwarte wybory do Parlamentu Europejskiego i do tej pory zawsze nasz okręg, przypomnę, składający się z dwóch województw, miał tylko dwóch eurodeputowanych. Pierwszy raz mamy trzeciego. Oczywiście ja najbardziej się cieszę z tego powodu, gdyż dzięki temu PiS ma dwóch eurodeputowanych i poseł Krzysztof Jurgiel, podlaska marka, można powiedzieć, wśród posłów, zwolnił mi miejsce. Jest to moja osobista radość, ale myślę, że to jest w ogóle dobra wiadomość dla całego regionu. Po pierwsze, że mamy tych trzech europosłów, dwóch z PiS-u. To wszystko sprawia, że będziemy, mam nadzieję, na to liczę, bardziej zauważeni i tam w Brukseli, a ja chcę tutaj złożyć deklarację, że dołożę wszelkich starań, żeby jakość podlaskiej, białostockiej reprezentacji w polskim parlamencie nie ucierpiała, więc dla mnie to zaskoczenie pozytywne, bardzo pozytywne.
Cezary Cieślukowski.
No może zacznę od tego, że pogratuluję serdecznie panu profesorowi, bo znamy się od wielu lat i myślę, że tak znakomity i praktyk, i teoretyk ekonomii zarządzania na pewno będzie wzmocnieniem polskiego parlamentu nawet przez te kilka miesięcy. Bo co by nie mówić, no mamy, można powiedzieć, rozmuchane programy socjalne, a tak naprawdę gospodarka potrzebuje silnego wsparcia ze strony państwa, ze strony parlamentu i rządu i myślę, że tutaj pana wiedza pana profesora zostanie wykorzystana. Natomiast, no cóż, no sukcesem rzeczywiście jest ta wysoka frekwencja, która zaowocowała dla naszego regionu, można powiedzieć, wyborczego trzecim mandatem. Wolałbym oczywiście, żeby ten mandat przypadł Koalicji Europejskiej i naszej posłance, czyli pani Urszuli Pasławskiej. Zrobiła znakomity wynik, o ponad 62 tysiące głosów. No, praktyka tych kolejnych wyborów jednak jest taka, że przede wszystkim wygrywają liderzy. W skali kraju bodajże w jednym okręgu tylko lider przegrał pierwsze miejsce, natomiast pozostałych no, są zawsze zdecydowanymi faworytami, na nich koncentruje się uwaga i mediów, i mieszkańców, wyborców, no i wygrywają. No cóż, serdeczne gratulacje dla tych, którzy wygrali. No, czekamy na lepszy wynik PSL-u.
A jeśli chodzi o Wiosnę i do wyniku pana ugrupowania, oczywiście jeszcze wrócimy, ale czy dla państwa też było zaskoczeniem te trzy mandaty w naszym okręgu?
Przede wszystkim jest to sukces województwa podlaskiego, bo pamiętajmy, szanowni państwo, że w tym naszym okręgu frekwencja w warmińsko-mazurskim była o wiele niższa niż w województwie podlaskim. tak naprawdę o tym, że mamy trzy mandaty, zdecydowaliśmy my jako mieszkańcy województwa podlaskiego i tutaj gratulacje szczególnie dla pana ministra Jurgiela, bo w wielu kwestiach się z nim nie zgadzam, ale oczywiście jest to na pewno wybitny polski polityk i swoją pracą zasłużył na ten mandat. Tutaj bez wątpienia gratulacje również dla pana profesora, ponieważ też jest to na pewno ważne, że to miejsce pana popośle Jurgielu przejmuje znany profesor, osoba, która na pewno godnie będzie reprezentować nasze województwo. Trzeba też pamiętać o tym, że na frekwencję naszego województwa podlaskiego służyła się praca wszystkich ugrupowań, które w tych wyborach startowały, ponieważ wspólnie namawialiśmy do tego, żeby wyborcy głosowali w tych wyborach i to jest dla nas na pewno wielki sukces. Miejmy nadzieję, że te trzy mandaty będzie to standard dla naszego regionu i naszego okręgu.
Rzeczywiście ta frekwencja wynosząca ponad 45% była ogromnym zaskoczeniem, bo w tych rozmowach z wyborcami przejawiało się coś takiego, a to jest drobna reprezentacja, jeśli chodzi tutaj o okręg podlasko-warmińsko-mazurski, okręg numer 3 w tej Brukseli, cóż ci europosłowie mogą? I chyba chodzi też o to, żeby zmieniać to myślenie, że może do nas nie docierają te informacje i o tej pracy tych europosłów tam na miejscu, ale że rzeczywiście wpływ mogą mieć na to, co się dzieje nawet tutaj, na Podlasiu.
Z całą pewnością mogą mieć wpływ i będą miały wpływ. Natomiast te wybory, które właśnie miały miejsce, tu był jeszcze taki układ, jeśli chodzi o frekwencję, szczęśliwy bym powiedział układ kalendarza, bo w zasadzie wszystkie siły polityczne zadeklarowały, że wybory europejskie będą takim prognostykiem na to, co będzie działo się jesienią. Teraz już widzimy, że w zależności od tego, kto jaki wynik uzyskał, to próbuje to na różne sposoby interpretować, ale to był bardzo, bardzo, myślę, ważny czynnik. A po drugie, sam przebieg kampanii, a zwłaszcza końcowego okresu tej kampanii. Mam na myśli tutaj te kwestie ideologiczne, zwłaszcza taki, bym powiedział, nie będę tu jakoś oryginalny, ja to po prostu tak odbieram, taki bezpardonowy atak na polski kościół, to sprawiło jednak, że większość ludzi, co by to nie miało oznaczać, jak często mówimy, zwykłych ludzi czy normalnych ludzi, no trochę już uświadomiła sobie, jak sprawa jest poważna. I to chyba było też czynnikiem mobilizującym frekwencję. No i na pewno to pomogło uzyskać bardzo dobry wynik, uzyskać zwycięstwo PiS-owi. Ja tak to oceniam.
Cezary Cieślukowski.
Rzeczywiście kampania do Parlamentu Europejskiego była jak zawsze zdominowana przez sprawy polskie. No i rzeczywiście zbyt mało uwagi, uważam, poświęcaliśmy tym obszarom i tym tematom, które mogą być ważne, które będą ważne dla województwa podlaskiego czy województwa warmińsko-mazurskiego, a mogą być realizowane z perspektywy Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej czy Rady Europejskiej. Otóż ja od wielu lat zajmuję się funduszami europejskimi. Też mam okazję w tej chwili pracować w takiej Komisji Morza Bałtyckiego, w jednym z największych stowarzyszeń gromadzących regiony Europy. I trzeba powiedzieć w ten sposób, że my nie doceniamy roli parlamentarzystów europejskich i ich wpływu na sprawy lokalne. I w zasadzie z mojego doświadczenia wynika, że bardzo rzadkie były sytuacje, kiedy czy samorząd regionalny, czy samorządy lokalne, czy inne środowiska zwracały się do parlamentarzystów europejskich o to, żeby coś w jakiejś konkretnej sprawie współpracować. Ale takich przykładów było kilka. Ja pamiętam sprzed kilku lat, kiedy jako województwo podlaskie zabiegaliśmy o to, żeby również część województwa była objęta strefą strefą bezwizową z obwodem kaliningradzkim. Wówczas, ponieważ dotyczy to granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, stanowisko musiał zawrzeć Parlament Europejski i Parlament Europejski wyraził akceptację dla objęcia tylko tą strefą, tylko części województwa warmińsko-mazurskiego w te powiaty, które stykają się bezpośrednio z granicą z Kaliningradem. Podczas gdy my udowadnialiśmy, że również powiat suwalski chociażby, on jest wprawdzie nad tym tak zwanym trójstyku granic, czyli z Litwą, Polska, Litwa, Rosja, ale ma szansę i powinien też być tym objęty. No niestety nie udało się, ale interwencje posłów naszych w jakiś sposób tam były były wdrażane i no chociaż nie przyniosły skutku, ale przynajmniej była ta chęć. To przypominam posła Liska, który osobiście w tej sprawie pisał rezolucję. Inny taki obszar, który jest nam ważny, bliski, to jest oczywiście program rozwoju Polski Wschodniej, który był programem specjalnym ustanowionym przez Komisję Europejską, zapisanym w rezolucjach dotyczących kolejnego okresu programowania. I dzisiaj przed nami stoi wyzwanie, żeby ten program utrzymać, a jeżeli da się, to oczywiście zwiększyć jego wartość finansowo. Trzeci taki obszar to są programy współpracy transgranicznej. Tak się akurat dzieje, że prawo Unii Europejskiej jest kształtowane na, jakby powiedzieć, w pewnym porozumieniu trzech stron, czyli Komisja Europejska przygotuje projekty regulacji, przygotowuje, Parlament Europejski wnosi swoje poprawki, uzupełnia, rozwija te regulacje i później Rada Europejska, czyli premierzy państw to zatwierdzają i wdrażają w życie. No, my ubiegamy się o to, żeby środki na takie programy jak Polska, Białoruś, Ukraina, Polska, Litwa czy Polska, Rosja były coraz większe, bo apetyt, sanie, popyt ze strony samorządów, organizacji pozarządowych no jest niesamowity. Ilość złożonych wniosków przewyższa czasami kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy wartość możliwych do podziału środków. Także też w tej sprawie osobiście też niedawno brałem udział w spotkaniu w Parlamencie Europejskim, gdzie z posłem sprawozdawcą, który te sprawy referuje, przedstawiałem nasz punkt widzenia, znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, dla zrównoważonego rozwoju tej części Europy i wreszcie dla społeczeństw mieszkających po obu stronach granicy. Myślę, że w takim kontekście warto patrzeć na tą rolę naszych parlamentarzystów, którzy zresztą obiecali, że na przykład ruch bezwizowy z Białorusią no będzie, można powiedzieć, ich takim strategicznym celem w pięcioletniej kadencji parlamentu.
Tutaj absolutnie zgadzam się z panem wojewodą Cieślukowskim. Z punktu widzenia mojego jako rolnika, na pewno ta reprezentacja ma szansę zwrócić uwagę na nasz region w kontekście rolnictwa. Zresztą będziemy o tym mówić, ale też w tym momencie warto to wspomnieć. My jako rolnicy dzisiaj reprezentujemy czołówkę, jeżeli chodzi o Polskę. Jesteśmy liderem tak naprawdę rozwoju rolnictwa, spółdzielczości wiejskiej w Polsce i uważam, że ta reprezentacja zwiększona trzech europosłów ma szansę zwracać uwagę na nasze problemy rolników po to, żeby nasz region wzmacniać. Również warto rozważyć opcję większej integracji naszego okręgu wyborczego numer 3, czyli województwa warmińsko-mazurskiego, jak również podlaskiego. Ja w jednej z debat zwróciłem uwagę, że no może warto by było rozważyć utworzenie czy budowę trasy szybkiego ruchu łączącej Białystok z Olsztynem. To dzisiaj moim zdaniem jest słabość naszego okręgu. Tak? Mamy dwa fajnie rozwijające się miasta, które nie mają dobrego połączenia ze sobą. I również to, co było wcześniej mówione, co koledzy mówili, aspekt bezpieczeństwa. Nasz region jest szczególnie narażony na sytuacje kryzysowe w przyszłości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe. I tutaj ci nasi europarlamentarzyści powinni szczególnie zwracać uwagę na to bezpieczeństwo, kreowanie tej bezpieczeństwa europejskiego właśnie w kontekście naszego regionu.
Jak mówiliśmy wielokrotnie, te wybory do Parlamentu Europejskiego to taki sprawdzian przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. No można powiedzieć po wynikach, że sprawdzian ten Prawo i Sprawiedliwość zdało, że zdała też Wiosna, bo jako nowe ugrupowanie przekroczyło próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego. Ale chyba zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego nie do końca. Koalicja Europejska zdała ten egzamin, skoro już pojawiają się takie oficjalne wypowiedzi szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, że tworzyć będzie koalicję polską, żeby jesienią właśnie PSL z innymi zainteresowanymi poszedł wspólnie do wyborów.
No tak, rozumiem, że pytanie bardziej
ukierunkowane.
No siłą rzeczy można to wprost spojrzeć. No były wybory do Parlamentu Europejskiego, była Koalicja Europejska. Mamy w najbliższym czasie wybory do Parlamentu Polskiego, więc siłą rzeczy sama przez się nasuwa się Koalicja Polska.
Tylko, dlaczego że koalicję Polska, budowało tak? Platforma Obywatelska, tutaj chyba PSL chce właśnie wysunąć się na plan pierwszy.
Znaczy rzeczywiście PSL dość szybko zrekapitulowało wyniki wyborów. Można powiedzieć, no zdobyliśmy w sumie 4 mandaty, tak? Te 3 to było minimum 3 parlamentarzystów europejskich, ten 4 to wartość dodana w postaci jeszcze jednego parlamentarzysty w naszym parlamencie, który podobnie jak ten kolega na miejsce pani posłanki Możdżanowskiej wejdzie do parlamentu z listy PSL-u z województwa wielkopolskiego. Oceniono to jako umiarkowany sukces, no bo prawdą jest, że Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy jakiejś tam olbrzymiej liczby parlamentarzystów europejskich nie posiadało. Zawsze to było 4, w tej chwili 3. Natomiast no, na wybory w krajowe trzeba spojrzeć w zupełnie innym kontekście. Tutaj do wyborów europejskich zdecydowaliśmy się na wystawienie w ramach szerokiej koalicji europejskiej tylko jednej kandydatki. Tak wypadło pani Urszula Pasaska, województwo warmińsko-mazurskie. I to praktyka prowadzenia tych wyborów przy jej olbrzymim zaangażowaniu, przy setkach wizyt w dwóch regionach pokazała jednak, że nie jest w stanie pojedyncza osoba zebrać takiej ilości głosów i takiego poparcia, a przede wszystkim dotrzeć do wyborców, tak jak to może zrobić środowisko szersze, bardziej jednorodne. No wyobraźmy sobie, że no, PSL jest partią bardzo silną w terenie, ma struktury w każdym powiecie, prawie w każdej gminie, no i ma naprawdę wartościowych ludzi, którzy na listę do parlamentu, która będzie pewnie liczyła w naszym regionie 28 kandydatów, jeżeli nie zmieni się prawo, no mamy kandydatów tak naprawdę w każdym powiecie, którzy bezpośrednio żyją w środowisku lokalnym, kontaktują się z mieszkańcami, realizują swoje cele, czy społeczne, czy gospodarcze, czy samorządowe, są znani, rozpoznawani, mają posłuch i szacunek społeczności lokalnych. I myślę, że ci ludzie czekają na to, żeby dać im szansę wystartowania w wyborach. Też programy będą bardziej krajowe, tak? Skoncentrowane na sprawach krajowych. Mam nadzieję, że w niewielkiej części na światopoglądowych, a bardziej na sprawach społecznych, gospodarczych, prorozwojowych. I tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe miało i ma program, próbuje ten program realizować w ramach obecnego miejsca w parlamencie, no niestety nieskutecznie, no ale to siłą rzeczy jest prawie oczywiste, tak, bo nie korzysta się z naszych pomysłów, natomiast kampania wyborcza szeroko poprowadzona, w której weźmie udział oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe i wszystkie te siły, które zechcą razem z nami w koalicji się zebrać, a chodzi o koalicję, nazwijmy to centroprawicową, konserwatywną, która odwołuje się do wartości chrześcijańskich, nie zawsze liberalnych, odwołuje się do konserwatywnych wartości w gospodarce, ale odwołuje się też do czysto ludzkich spraw społecznych, szacunku dla drugiego człowieka, troski o drugiego człowieka i myślę, że z tym programem odnajdziemy partnerów i w małych miastach, i na wsiach i no, ten pojawiający się sygnał, że no, można powiedzieć Polskie Stronnictwo Ludowe traci swój elektorat, czy traci kontakt z elektoratem, no, stanie się już hasłem z przeszłości.
Myślę, że w tej kampanii do Sejmu i Senatu tych właśnie światopoglądowych różnych tematów nie unikniemy, ale mam takie wrażenie, że rzeczywiście sprawy społeczne, socjalne, to będzie ten główny temat, a wnioskuję to między innymi po tym, gdy właśnie szef ludowców odkrył karty. Emerytura bez podatku, bezpłatne i darmowe leki, w tym szczepienia, wsparcie dla aktywnych rolników poprzez 1200 zł dopłaty minimalnej do hektara, zerowy VAT dla produktów zdrowej żywności, także 500+ dla tych, którzy uczą się, studiują i skończyli już 18 lat. Zgadza się pan z tym, panie profesorze? Że sprawy społeczne, właśnie tutaj będzie licytacja na to, kto da więcej?
Ja się uśmiecham, dlatego że powiedzmy, że ja jakoś tam się uczę tej polityki i w polityce, zwłaszcza w takim programie, w radio, no można mówić wszystko, na przykład w oderwaniu od tego, co tydzień albo dwa tygodnie temu się mówiło, albo nawet jeszcze demonstrowało. No ale cóż, no, chyba słabym kluczem tutaj do tego wszystkiego jest wiarygodność. No, myślę, że nasi obywatele, że no, ludzie mają pamięć, jakąś pamięć trochę dłuższą i wiedzą, bo no, okazuje się, że jest sporo przebierańców. No, ja oczywiście chciałbym wrócić do tej kwestii, o której powiedział pan wojewoda, że PSL ma program, ale nie może go realizować. No, ja powiem tak, no, PSL mogło realizować program przez 8 lat i coś tam realizowało, ale jakby no, nikt tego specjalnie nie zauważył. No, nie wiem, kto by tam dzisiaj był w stanie coś wymienić.
Które rodziły wtedy.
Coś wymienić, no ale teraz, kiedy okazuje się, że propozycje społeczne w polityce PiS-u, w polityce tego rządu są tak bardzo pozytywnie odbierane.
I są przede wszystkim, na to ludzie zwracają uwagę.
I są. No to dochodzi do jakiegoś przebijania przez prezesa Kosiniaka-Kamysza. W zasadzie on ma dosyć dobrą sytuację, bo on może wszystko deklarować teraz i jest naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby mógł to realizować. Zresztą przed chwilą pan wojewoda powiedział, użył jakiegoś takiego, już nie pamiętam określenia, rozdmuchane programy socjalne, no a się okazuje, że szefostwo chce to jeszcze rozdmuchać razy dwa. No, brakuje tutaj konsekwencji w tym, co się proponuje, no ale to jak zawsze, no, trzeba niestety to rzeczywistość kampanijną oddzielić od rzeczywistości tej, od tak zwanego realu. No i nikt innego tego nie zrobi, tylko wyborcy. No, zobaczymy, jak to się potoczy.
Gośćmi są dziś Cezary Cieślukowski, radny sejmiku województwa podlaskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sławomir Gromadzki, Wiosna Roberta Biedronia, lider Agrowiosny, i Henryk Wnorowski, poseł elekt Prawo i Sprawiedliwość, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Teraz proponuję, byśmy porozmawiali o rolnictwie, bo też to był temat, który bardzo przejawiał się w kampanii do Parlamentu Europejskiego. No i oczywiście w związku z tą zmienną pogodą najpierw zmagaliśmy się z suszą, później z podtopieniami, ulewami i tak dalej. A biorąc pod uwagę to, co dzieje się za oknami, myślę, że za chwilę temat suszy ponownie wróci. Sławomir Gromadzki.
Zanim przejdę do tego tematu, odniosę się również do poprzedniego tutaj kwestii dotyczących wyborów. Robertowi Biedroniowi zarzucano, że nie przystąpił do koalicji europejskiej. Jednak dzisiejszy rozwój sytuacji pokazuje, że mieliśmy rację, prawda? Ta koalicja nie przetrwała nawet tygodnia. Również niektórzy mają wątpliwości, czy wyniku 6% jest to sukces, czy nie. Ja dzisiaj, jeżeli patrzę na scenę polityczną, to wymienię takie partie jak PSL, jak Nowoczesna, jak Kukiz, jak Lewica Razem, jak Korwin, które marzą o takim wyniku 6% dzisiaj, prawda? Przypomnę, że w tych wyborach zdobyliśmy ponad 800 tysięcy głosów, z czego 200 tysięcy ponad na wsi. W naszym okręgu wyborczym 27% głosujących na nas to były osoby z obszarów wiejskich. W skali kraju co czwarty głos oddany na Wiosnę to jest głos mieszkańca wsi. Jeżeli chodzi o tą problematykę retencji i suszy, my jako Wiosna pierwsi w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego podnieśliśmy ten temat, chociażby pytając się pana ministra Ardanowskiego, gdzie jest program retencji. Tego programu niestety nie ma, pomimo już czwartego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, tego programu nie ma. Program retencji to jest dzisiaj podstawowy dokument, na którym powinna się opierać gospodarka wodna w Polsce. Dzisiaj takiej gospodarki nie mamy. Kiedy są opady, tak jak teraz, nadmierne, cała woda odpływa do Bałtyku. Kiedy jest susza, nie mamy wody, nie mamy systemów do tego, żeby z tej wody korzystać. Ja jako rolnik nie wiem, z jakiej wody mogę korzystać do nawadniania. Tutaj mamy absolutnie pustkę, jeżeli chodzi o uregulowania prawne. My na tę kwestię zwracaliśmy uwagę. Co więcej, mamy propozycje w tym temacie. Jako Wiosna zaproponowaliśmy, żeby system retencji wody włączyć w system zarządzania kryzysowego. Tak jak system przeciwpowodziowy, bo każda kropla wody zretencjonowana zmniejsza zagrożenie powodziowe. Nałożyć na gminy obowiązek prowadzenia planów gminnych i na powiatowych retencji wody. I nałożyć na gminę obowiązek realizacji zadań spółek wodnych. Dzisiaj gmina może uczestniczyć, być członkiem spółki wodnej, ale nie opłaca jej się, bo jeżeli w budżecie na rolnictwo na 2019 rok mamy 650 milionów złotych na dopłatę do ubezpieczeń, a tylko 40 milionów na wsparcie spółek wodnych, absolutnie budżet jest niezbilansowany, jeżeli chodzi o wsparcie systemu retencji, jak również, a to są przeciwdziałanie skutkom powodzi, przeciwdziałanie skutkom suszy. Namawiamy Prawo i Sprawiedliwość do podjęcia naszych pomysłów i jak najszybszego przygotowania systemu retencji w Polsce.
Myśli pan, panie profesorze, że przez te kilka miesięcy, gdy będzie pan posłem z regionu typowo rolniczego, jakim jest województwo podlaskie, dałoby się rzeczywiście znaleźć jakieś rozwiązania? Czy pana zdaniem nie jest to problem, to jest susza i podtopienie?
Bardzo bym chciał być pożyteczny także w tym obszarze. Wszystko wskazuje na to, że zajmę miejsce pana ministra Jurgiela w komisji rolnictwa w polskim parlamencie i spróbuję maksymalnie wykorzystać ten czas. Generalnie trzeba powiedzieć tak, to jeśli chodzi o rolnictwo, jest mnóstwo problemów. Akurat teraz rozmawiamy o powodzi. No, trzeba powiedzieć, że taka pierwsza, chyba najboleśniejsza powódź, to jak dobrze pamiętam, to ona miała miejsce w Polsce w 1995 albo 6 roku. Jakby nie patrzeć, to jest ponad 20 lat. I jeśli chodzi o jakieś rozwiązania poważne, systemowe, to po tamtym czasie wszyscy rządzili i niczego istotnego nie zrobili. Natomiast jakbym tak bardziej ogólnie wrócił do tego, co pani redaktor powiedziała na wstępie, że rolnictwo było tematem w trakcie tej kampanii dosyć intensywnie eksploatowanym. Rzeczywiście to prawda, chociaż to się stało trochę jak pamiętamy, po konwencji bodajże Prawa i Sprawiedliwości w województwie mazowieckim, która miała miejsce w sumie niedaleko od nas, bo w Kadzidle. I wówczas te propozycje, piątka Kaczyńskiego, to zostało tam później tak komentowane prześmiewczo.
Mówimy o dopłatach.
O dopłatach. Natomiast tam były bardzo ważne propozycje. Oczywiście PiS ma program rolny i można by powiedzieć, że jakby tak wskazać takie trzy podstawowe hasła z tego programu, to po pierwsze ochrona, wsparcie i rozwój. Tak? I myślę, że tutaj właśnie tak to się zbiegło, że w końcówce kampanii wyborczej i w związku z tą sytuacją pogodową PiS okazał się bardzo wiarygodny, jeśli chodzi o to pierwszy punkt ochrony, gdzie ci rolnicy, w ogóle wszyscy ludzie, którzy zostali boleśnie doświadczeni przez aurę, poczuli natychmiast, że nie są sami, że jest państwo, które o nich myśli i im pomaga. I generalnie w mojej ocenie te programy czy punkty z programu rolnego PiS-u są realizowane. Oczywiście to jest tak, że ja jestem ekonomistą, my ekonomiści czujemy może to lepiej jak wszyscy inni, bo często pojawia się taka niecierpliwość. No, prawda jest taka, że zawsze potrzeb w każdym obszarze jest znacznie więcej niż możliwości. Natomiast odpowiedź jest jedna, albo w zasadzie dwie. No, wybór najważniejszych i rozkładanie w czasie. No i generalnie nie we wszystkich obszarach jest postęp taki zadowalający, więc jest jeszcze co robić i ja osobiście cieszę się z tego i jeszcze raz powtarzam tę deklarację, że spróbuję wydajnie pracować w Komisji Rolnictwa, żeby także nasze województwo, rolnicze województwo to poczuło.
Cezary Cieślukowski.
No tak, pan profesor bardzo oględnie i generalnie mówi o tych problemach rolnictwa, które dotykają naszą gospodarkę, nasze województwo w szczególności. No trzeba powiedzieć szczerze, nadal nie jest rozwiązany problem afrykańskiego pomoru świń i ilość ognisk i w naszym województwie, i w całej pasie Polski północnej i wschodniej intensywnie wzrasta. W tej chwili już tych ognisk jest ponad 200. No mieliśmy przykład sprzed kilku dni z gminy Orla, gdzie 8 tysięcy, olbrzymie przecież farma, 8 tysięcy sztuk została skazana na zagładę i de facto nie widać skutecznych działań rządu, który zajmuje się, a szczególnie Ministerstwa Rolnictwa, który zajmuje się tym problemem już od 4 lat i de facto z zaczątków tej infekcji mamy olbrzymi problem, tak? Dotyka to szczególnie województwa podlaskiego, w którym już grubo ponad 100 tysięcy świń stada zostały wybite. Gdzie tutaj to, co my sygnalizowaliśmy? Ja byłem przewodniczącym Komisji Rolnictwa w poprzedniej kadencji sejmiku. Wielokrotnie spotykaliśmy się, robiliśmy różnego rodzaju debaty i konferencje związane z tym problemem. Wnioski kierowane do ministra rolnictwa, do polskiego rządu były jednoznaczne. No, oprócz tego, że wybito dużą część populacji dzików, do czego sejmik dołożył się sam, jakby inicjując to w skali kraju, przecież 200 tysięcy złotych z własnego budżetu, naryszając dyscyplinę budżetową, przecież żeśmy przeznaczyli, żeby jakoś wyhamować ten napływ pomoru, to nie ma ciągle dobrze zorganizowanej tak zwanej bioasekuracji, czyli inwestycji, które tak naprawdę w skali pojedynczego gospodarstwa nie wymagają bardzo wielkich nakładów, ale dla pojedynczego gospodarstwa jednak są wydatkiem, w którym powinno partycypować państwo, biorąc na siebie ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i całego sektora rolnego. Tymczasem rolnicy skazani są na siebie. W sytuacji, kiedy już rzeczywiście dochodzi do wystąpienia ogniska pomoru, no niestety też ta pomoc państwa jest, można powiedzieć, znikoma, bo rolnik nie ma za co przy udziale jakimś wydatniejszym, czy ze środków europejskich, ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, czy ze środków budżetu państwa, odbudować tego stada i otworzyć w przeciągu jakiegoś tam, powiedzmy, krótszego czy dłuższego okresu czasu. I w tej sprawie to słynny, właściwie jedyną inicjatywą, głośną inicjatywą, która odbiła się echem w całej Europie, był płot ministra Jurgiela. Pewnie jak go zobaczą w Brukseli, przywitają go tym hasłem, co słychać w sprawie płotu. Na szczęście płot nie powstał, bo byłaby to bardziej wydarzenie polityczne niż rzeczywiście chroniące nasze stada świń. Ale to pokazało, że rzeczywiście tych pomysłów jest brak. Mówiliśmy o laboratoriach zlokalizowanych lokalnie, o obniżeniu kosztów związanych nawet z usuwaniem tej padliny i tak dalej. No i niestety nic się nie dzieje. Sprawy te związane z skutkami powodzi czy suszy. No de facto była to decyzja polityczna Prawa i Sprawiedliwości, że przejęło na siebie odpowiedzialność za całość bezpieczeństwa i organizacji w tym obszarze. Dlaczego? No prosty, że przecież my mieliśmy jako województwa od początku w dyspozycji swoje siły i środki w postaci wojewódzkich zarządów melioracji i gospodarki wodnej, gdzie rzeczywiście gro zadań związana z utrzymaniem ścieków, z ich tam drożnością, z wykaszaniem, z regulacją, z utrzymaniem zbiorników, było u nas. W tej chwili to jest w Wodach Polskich. Wody Polskie działają od 2 lat. Jakoś ja nie słyszę, żeby tutaj pojawiły się jakieś inicjatywy dotyczące inwestycji, czy jakichś nowych zbiorników, czy jakieś określone środki.
Mówiąc językiem pana wojewody, wtedy, kiedy to było u was, był to dłuższy okres i też nic się nie działo. No to myślę, że te 2 lata... To...
Działo się, bo nie było żadnego przypadku, gdzie rzeczywiście jakieś nieskuteczne działania służb spowodowały straty w gospodarce rolnej. No ja nie przypominam sobie takiego przypadku. U nas oczywiście podtopienia występują sporadycznie, tak? No ale na tyle, na ile były potrzebne interwencje, to się działo. No, ja osobiście przecież korzystając z funkcji mandatu radnego interweniowałem w wielu sprawach, gdzie na przykład lokalne cieki niewykaszane powodowały zalewanie łąk i tak dalej. I tu rolnikom, chociażby z powiatu augustowskiego, taką pomoc udzielałem. Także w sprawach wsi i rolnictwa myślę,
jest
że
co robić,
ciągle
tak?
Jesteśmy, to, że PiS ma program po 4 latach, PiS to mówił po 3 latach, mówił przed wyborami, mówi dalej. Czasami pojawiają się nowe dziwne pomysły, z których się wycofuje. Natomiast ten problem sztandarowy, którym był głośnym hasłem na sztandarze przy wyborach 4 lata temu, czyli że podniesiemy dopłaty, nic przez te 4 lata się nie zrobiło. Żadna reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości w żadnym organie europejskim w tej sprawie skutecznie niczego nie wykonała.
Ja tylko
wykonała.
Ad vocem pan profesor.
Nie, to już jest, nie wiem jak to nazwać, no bo żeby rozliczać PiS z deklaracji przedwyborczych, gdzie prawie wszystkie deklaracje z kampanii weszły do polityki gospodarczej, a także do polityki rolnej, że nie zrobiono nic, bo w sprawie dopłat w tym czasie nic nie można było zrobić. Teraz jest pora, żeby spróbować z dopłatami coś zrobić, no bo rozpocznie się
negocjacje. Jeśli można nie zrobić, to nie trzeba tego obiecywać.
Negocjacje w nowej perspektywie unijnej, jeśli chodzi o rolnictwo.
Nowej perspektywy.
Jeszcze pani redaktor, tak, pozwolę
proszę
jedno
bardzo,
słowo. Ja mam tylko nadzieję, że ta skuteczność polityki PiS wobec rolnictwa nie skończy się tak, jak w polskich stadninach koni arabskich, w Michałowie czy Wianowie. My dzisiaj wiemy, w jakiej kondycji są te stadniny. Ja apeluję do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, żeby poważnie podchodzić do rolników, do rolnictwa. Mówię to też jako rolnik, żebyśmy nie skończyli tak, jak właśnie te 2 stadniny.
Jest co robić, jest o czym mówić, jeśli chodzi o rolnictwo. 13 minut brakuje do 15. Chwila muzyki, za chwilę wracamy. Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sławomir Gromadzki, Wiosna Roberta Biedronia, lider Agrowiosny i profesor Henryk Norowski, poseł Elekt, Prawo i Sprawiedliwość. To są goście dzisiejszych gier politycznych. My już powoli zbliżamy się do końca. Dyskusja trwa. Panowie chętnie by jeszcze dłużej tutaj w studiu zostali, ale czas goni. I chciałabym, żebyśmy na koniec wrócili do... cofnęli się troszeczkę 30 lat wstecz. Wtedy właśnie 4 czerwca były wybory. Jutro ta 30. rocznica, choć na przykład w Białymstoku już od soboty, a nawet od piątku trwają różne inicjatywy z tym związane. Czy panowie pamiętają ten 4 czerwca 89 roku?
Tak, ja pamiętam. Oczywiście wówczas moja świadomość polityczna może nie była aż tak rozbudowana, chociaż te wszystkie aspekty tych wyborów kojarzyłem dobrze i wtedy już głosowałem. Głosowałem odpowiedzialnie, z całą pewnością. No to w zasadzie ten dzień, ta data, no dzisiaj jest traktowana w wymiarze symbolu. Ten symbol może tam nawet próbuje się na różne strony interpretować, ale no jakby nie patrzeć, to bardzo ważne wydarzenie, o którym wypada mówić swoim dzieciom. Ja kiedyś byłem nawet pytany przy jakiejś okazji już kilka lat temu. To jest data, która rozpoczęła cykl zmian, który no, potoczył się w Polsce tak, jak się potoczył, ale w sumie to był początek czegoś bardzo dobrego, jakby nie patrzeć.
No cóż, powiem tak, że jestem, można powiedzieć, poniekąd dzieckiem wolności w tym sensie, że swoje dorosłe życie, czyli 18 lat, ukończyłem w roku 80., a wydarzenia roku 89 i później 90, bo trzeba pamiętać, że w 90 mieliśmy też pierwsze samorządy lokalne i pierwsze wybory do samorządów lokalnych, no de facto zmieniły moje życie, tak? Po studiach podjąłem pracę w suwarskich firmach i wynik tych wyborów zdecydował o tym, że zostawiłem, można powiedzieć, firmę, przedsiębiorstwo państwowe i poszedłem do pracy tworzyć przyszły samorząd, tak? Czyli można powiedzieć, że porwała mnie ta fala wolności, jakby wzbudowała we mnie tą wiarę i nadzieję, że mogę brać jako bardzo młody człowiek, dwudziestokilkuletni, czynny udział w budowaniu nowego państwa, jego struktur samorządowych i że może ta moja wiedza i może skromne doświadczenie, ale wielki zapał będzie przydatny. No i okazało się, że był przydatny, no bo funkcjonuje w tym życiu publicznym już 30 lat i myślę, że w wielu sprawach skutecznie. No a tamten krok, no i możliwość wyboru. Proszę pamiętać, że my na Suwalszczyźnie mieliśmy, no to wtedy województwo suwalskie było oddzielnym okręgiem, mieliśmy takiego znakomitego kandydata do Senatu, jak pana profesora Geremka. I to rzeczywiście, no, można powiedzieć, niekwestionowany autorytet na skalę europejską. Jeden z najwybitniejszych polskich intelektualistów, który odcisnął swoje piętno również na tym, jak kształtowało się i prawodawstwo, i traktaty wspólnoty, a później Unii Europejskiej. No i myślę, że możemy być z tego dumni, że on wybrał to miejsce akurat na start w wolnych, pierwszych wolnych wyborach.
Ja osobiście miałem wtedy 14 lat, także ze względu na PESEL pamiętam to wydarzenie jako nastolatek. Natomiast bez wątpienia te 30 lat polskiej demokracji jest to najdłuższy chyba okres w ciągu ostatnich kilkuset lat naszej wolności. Należy zaliczyć ten okres do wielkiego sukcesu Polski. Pomimo, że się różnimy w wielu kwestiach, kłócimy, czasami ta polityka wydaje się brutalna. Natomiast bez wątpienia te 30 lat to jest sukces Polski.
Ja tylko dodam, że w wyniku czerwcowych wyborów w 89 roku Polska stała się pierwszym państwem tak zwanego bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce. Zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej. Za 4 minuty będzie 15. Panom bardzo dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji. Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
dziękuję
Polskie
bardzo.
Stronnictwo Ludowe. Sławomir Gromadzki, Wiosna Roberta Biedronia, lider Agrowiosny.
Dziękuję państwu.
Profesor Henryk Wnorowski, poseł Elekt, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, miłego popołudnia. Edyta Wołosik.